Nowy system zarządzania spółkami Skarbu Państwa ma zapewnić przejrzystość i kontrolę, zapowiada rząd.
O szczegółach zapowiadanych zmian mówili dziś premier Beata Szydło i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.
Szefowa rządu przypomniała, że nowy system zarządzania spółkami Skarbu Państwa związany jest z likwidacją Ministerstwa Skarbu.
Będzie w tej chwili nowy, nowoczesny sposób zarządzania spółkami. Ma to dać przede wszystkim z jednej strony większą przejrzystość, kontrolę nad tym, jak wydawane są środki na przykład na sponsoring, na marketing, w jaki sposób te spółki są zarządzane, ale też zależy nam na tym, żeby spółki Skarbu Państwa, które są bardzo ważnym elementem realizacji planu odpowiedzialnego rozwoju ministra, wicepremiera Morawieckiego, pełniły w tym planie kluczową rolę.
Minister Henryk Kowalczyk zaznaczył, że zarząd merytoryczny nad spółkami Skarbu Państwa będzie usytuowany przy poszczególnych ministrach branżowych, a nadzorczy przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Chcemy zbudować, myślę, że w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod bezpośrednim nadzorem pani premier, takie ciało, które będzie miało możliwość bezpośredniej kontroli i nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa, już nie merytoryczny, tylko bardziej finansowy, ale też również między innymi w ramach tego podmiotu chcemy powołać, tak to nazwijmy, jakąś radę do spraw spółek. Chodzi o to, aby też taka rada mogła akceptować, nominować kandydatów do ciał zarządzających, czyli do rad nadzorczych i do zarządu.
Minister zaznaczył, że praktyczna likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa nastąpi w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Dziś projekt dotyczący zarządzania spółkami Skarbu Państwa trafił pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
W przyszłym tygodniu wicepremier Mateusz Morawiecki i minister Henryk Kowalczyk mają zaprezentować ostateczny kształt zarządzania spółkami Skarbu Państwa.
Czekam na polskiego Nobla, powiedział prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.
Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział z kolei wzrost nakładów na naukę. Przyznał jednak, że mimo bardzo niskiego finansowania nauki mamy duży potencjał naukowy, co potwierdza ilość prestiżowych publikacji.
Minister nauki mówił także o nowej ustawie o szkolnictwie wyższym, nad którą pracują trzy zespoły ekspertów. Nowa koncepcja ustawy ma zostać zaprezentowana w przyszłym roku podczas Narodowego Kongresu Nauki.
Nowa ustawa musi zwiększyć zakres autonomii uczelni. Po drugie, musimy także zwiększyć poziom umiędzynarodowienia i szkolnictwa wyższego i nauki. Od wielu lat mówi się o potrzebie powołania w Polsce nowego typu uczelni. Uczelni badawczych, a więc takich, które kształcą mniej studentów, za to na światowym poziomie i równocześnie są to uczelnie, w których uwolnieni od nadmiaru obowiązków dydaktycznych naukowcy mogą poświęcić się w większym stopniu niż do tej pory badaniu. Jest wolą polskiego rządu, żeby tego typu uczelnie, uniwersytety badawcze powstały.
Prezydent Andrzej Duda dziękował ministrowi szkolnictwa wyższego za zapowiadany program zmian naprawczych w polskiej nauce. Wyraził zadowolenie, że ministerstwo wprowadza zmiany przy współpracy ze środowiskiem naukowym.
To właśnie jest potrzebne. Te zmiany, które zaistnieją, powinny być skonsultowane ze środowiskiem naukowym. Ja jestem przekonany, że polscy naukowcy chcieliby tego, czego chcemy chyba wszyscy, żeby praca naukowa była prowadzona rzetelnie, w możliwie najlepszych warunkach, żeby projekty, które przygotowują, które realizują, nie lądowały na półce, żeby były wykorzystywane, żeby była szansa stworzona na to, aby czy to w przemyśle, czy w innych dziedzinach, to co wypracują mogło zostać wykorzystane z pożytkiem dla rozwoju Rzeczypospolitej i z pożytkiem również i dla nich.
Ostatnim punktem wizyty prezydenta na Pomorzu Zachodnim jest spotkanie z mieszkańcami Łobza.
Sejm zajmie się dziś obywatelskim projektem o ograniczeniu handlu w niedzielę.
Projekt opracował NSZZ Solidarność. Podpisało się pod nim 500 000 osób. Dokument złożył na początku września Komitet Inicjatywy Ustawodawczej.
Zgodnie z projektem Solidarności zakaz handlu w niedzielę miałby dotyczyć większości placówek handlowych. Przewidziano jednak także szereg odstępstw.
Poseł PiSu Janusz Śniadek, były szef Solidarności, zaznacza, że szansa na przyjęcie ustawy o zakazie handlu w niedzielę jest obecnie większa niż kiedykolwiek. Polityk odniósł się też do zarzutów pracodawców, do założeń projektu.
Jeśli chodzi o rzekomy negatywny wpływ, jaki podnoszą pracodawcy tutaj polski handel czy obroty, że z tego powodu zmaleją wpływy, zawsze zadaję pytanie, jakim cudem z tego powodu, że będzie trochę krótszy czas otwarcia sklepów, że w niedzielę będzie ograniczony handel, co jest normalne w wielu krajach europejskich. Nie wiem, zmaleje zużycie, przepraszam, butów, pralek, telewizorów czy koszul. Takie argumenty uważam za absurdalne. Owszem, być może trochę ucierpi na tym gastronomia w galeriach handlowych, w tych wielkich sklepach, no ale to jedyny skutek, natomiast zysk, korzyści z tego, z niedziela, dzień Boży, życie rodzinne, więc tutaj te kwestie kulturowe, tożsamościowe, nie muszę tego wszystkiego powtarzać i liczę, że ten projekt przejdzie w tym kształcie.
Wśród krajów unijnych niemal całkowity zakaz handlu w niedzielę i święta obowiązuje w Niemczech i Austrii. Częściowe restrykcje mają Belgia, Francja, Grecja, Holandia, Luksemburg i Holandia.
Parlament Europejski ratyfikował Światowe Porozumienie Klimatyczne uzgodnione w ubiegłym roku w Paryżu. Umowa ma pomóc w utrzymaniu wzrostu globalnych temperatur poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu z epoką przedindustrialną.
Za zatwierdzeniem porozumienia opowiedziała się zdecydowana większość eurodeputowanych. Unijni politycy podkreślali, że umowa ma historyczne znaczenie.
Wiceminister Paweł Sałek, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej, mówi, że przy wdrażaniu porozumienia zabezpieczono polskie interesy.
Polska poprzez specjalne oświadczenie, które było przygotowane przez Radę Europejską, Ministrów do Spraw Środowiska oraz Komisję, wprowadziła zapisy, które w przyszłości będą zabezpieczać nasze interesy w układzie miksu energetycznego do swobody jego kształtowania, a także do porozumienia wewnętrznego unijnego związanego z kontrybucją, jaką Unia Europejska ma składać do konwencji klimatycznej, a tak, ażeby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Dlatego też jest to istotny element na drodze do poprawiania ochrony klimatu, a jednocześnie wskazanie na to, że nasza gospodarka charakteryzuje się zupełnie inną specyfiką.
Umowę na początku września zatwierdziły już Stany Zjednoczone i Chiny. Do przypieczętowania porozumienia brakowało tylko zgody Unii Europejskiej, która odpowiada za około 12% światowych emisji.
Międzynarodowa umowa będzie mogła wejść w życie 30 dni po zdeponowaniu przez Unię Europejską aktu ratyfikacji w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. To jest przed mającym się odbyć w listopadzie kolejnym szczytem klimatycznym w Maroku.
Jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami na zachodzie i północy. Okresami deszcz, w górach śnieg. Prognozowana wysokość opadu na przeważającym obszarze kraju od 5 mm do 15 mm, a na południu do 25 mm.
Na Podhalu przyrost pokrywy śnieżnej do około 6 cm, a w najwyższych partiach Tatr do 20 cm.
Temperatura maksymalna od 6 do 10 stopni, na wybrzeżu i północnym zachodzie od 11 do 14 stopni, na Podhalu około 3 stopnie.
Wiatr północny, umiarkowany i dość silny, w porywach do około 60 km na godzinę. Nad morzem w porywach do 95 km, wysoko w górach zawieje śnieżna.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać.
To były wiadomości w Radiu Maryja.